Jestem z Pomorza.
To był rok 73 i po prostu wtedy cały świat obchodził rocznicę 500. urodzin Mikołaja Kopernika. To było wielkie święto. Media były u nas też, oczywiście. Pełne były Kopernika, harcerze odbudowali Fromborg, pojawiło się mnóstwo książek na ten temat, film z Anią Seniuk i z Kopiczyńskim w roli Kopernika, bardzo podobny do Kopernika był zresztą, bo nie wiem, jak Anna Szylik wyglądała. W każdym razie no to działało na wyobraźnię. Wtedy 73 rok, to ja miałem wtedy 15 lat, nie, no, no tak, 15 lat. Więc jakby no to koniec szkoły podstawowej, bo ta cała promocja wielka Kopernika zaczęła się przed rokiem 73, więc to trwało kilka lat wcześniej.
Ten Kopernik został z tobą.
Tak, i ta pasja została, no bo oczywiście zapisałem się od razu do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, bardzo zacnej instytucji, stowarzyszenia, które funkcjonowało już od przedwojnia, no i tam byłem członkiem, jeździłem na obozy astronomiczne, obserwowałem niebo nocami. To była taka pasja, że podjąłem decyzję, że będę studiował astronomię w Toruniu. I taki był pierwotny plan. Przygotowałem się bardzo solidnie, chciałem zostać astronomem, w związku z czym trzeba było wziąć udział w olimpiadzie astronomicznej. Mm-hmm. Etap na północną Polskę był w Grudziądzu, w planetarium, a finał w Chorzowie. No i tam po prostu dostałem się wraz z kolegą, którego namówiłem z klasy, bo byłem w klasie matematyczno-fizycznej, Wojtkiem Gawędą. Z Wojtkiem Gawędą pojechaliśmy do Chorzowa i tam udało mi się na tym finale ogólnopolskim zająć 11 miejsce i założyłem, że będę zdawał do Torunia na astronomię. Taki był pierwotny plan.
To co takiego się wydarzyło, że te plany się zmieniły?
No i właśnie tutaj można powiedzieć, że zaczęło się dziać w tej trzeciej klasie liceum strasznie dużo, bo przez przypadek usłyszeliśmy w jakiejś audycji niedzielnej, porannej, pani Edyta Wojczego czytała, że poszukują młodzieży do serialu telewizyjnego Wakacje. Ustaliliśmy wszyscy, że piszemy, tylko ja napisałem. I dostałem zaproszenie na zdjęcia próbne na Woronicza, pojechałem i znalazłem się w czwórce głównych bohaterów tego serialu. No i jak się domyślasz, jak człowiek ma 17 lat i nagle jedzie do Warszawy, mieszka w Bristolu, ma 60 dni zdjęciowych i gra z całą czołówką polskiego aktorstwa, w tym już taką legendą, czyli z Duszyńskim słynnym, czyli po prostu już w ogóle taka historia polskiego kinematografii zaraz po II wojnie światowej. No i to człowiek się rozkochał w tym aktorstwie, no i tak mi trochę odbiło, żeby porzucić astronomię i zdawać do szkoły teatralnej w Warszawie, co uczyniłem i udało mi się za pierwszym razem, ale mówiono, żeby nic nie mówić, bo oni bardzo nie lubią ludzi, którzy już są skażeni jakimiś występami, w związku z czym nabrałem wody w usta, nie mówiłem, że cokolwiek wcześniej zrobiłem i no i po prostu dostałem się na studia, na wydział aktorski w Szkole Teatralnej w Warszawie. No i w tym kierunku pchnęły mnie losy na długie lata.
Ale właśnie, to nie tylko aktorstwo, bo to aktorstwo, ten film się rozszerzył, bo i reżyserem jesteś, i piszesz scenariusze, i sam realizujesz filmy dokumentalne.
Tak. No trochę tych rzeczy teraz robię, ale właściwie to można powiedzieć w ten sposób, że to aktorstwo trochę tak stało się nie tyle przypadkowe, co takiego no zapatrzenia, jak wielu z nas w życiu po prostu nagle czymś się zachwyci, ale tak naprawdę to na planie zdjęciowym zawsze podziwiałem operatorów.
O.
No bo podobało mi się u operatorów to, że my wszyscy, a może i ja tak przeżywałem tą rolę, tak subiektywnie brałem, podchodziłem do tych postaci, starałem się zrozumieć je dogłębnie, analizować, zapoznawać się z książkami historycznymi, jeżeli to się wiązało z jakąś epoką, albo wczuć się w tą postać. I to się wiązało też z tym, że człowiek tak właściwie no, sam był tworzywem i narzędziem jako aktor. Inaczej mówiąc, konstruowało się to na swojej własnej psychice, na improwizacji. I to mnie kosztowało sporo emocji po prostu, sporo energii. Ale też takie emocje. Generalnie nie lubiłem nigdy siebie oglądać na ekranie, w związku z czym zawsze jak się widziałem, to byłem załamany po prostu. Nie akceptowałem siebie. Nie podobało mi się to, co robiłem po prostu, albo uważałem, że trzeba.
Ale grać uwielbiałeś.
Nie, lubiłem być w tej akcji, tak, to sprawia mi wielką radość. Natomiast generalnie nie lubiłem siebie oglądać, słuchać swojego głosu i tak dalej. I co chcę powiedzieć, że właśnie w związku z czym podobało mi się to, co mieli operatorzy filmowi. Po części reżyserzy, ale operatorów bardziej. Podziwiałem, to jeszcze były czasy, kiedy myśmy robili te filmy na taśmie filmowej, więc była ta cała magia, to znaczy nakręcamy zdjęcia, załóżmy na Mazurach, taśma jedzie do laboratorium do Warszawy, jest wywoływana i po kilku dniach wraca i w małym kinie, na przykład z pierwszego filmu Baza w Mrągowie, w małym kinie wynajętym projekcję urządzaliśmy, cała ekipa i patrzyliśmy, co się nagrało po prostu, prawda? Ale dzisiaj, no to na planie zdjęciowym reżyser patrzy od razu w monitor i widzi ostateczny wynik po prostu. I cały czas mówi, powtarza. A tam była ta magia niewiadomego nagrania. To znaczy potem oglądaliśmy po iluś dniach dopiero, a w dodatku jeszcze no, trzeba też wiedzieć, że wtedy taśma była taśma. Myśmy używali taśmy Orwo, ale generalnie to były te niedostatki komunizmu, w związku z czym były przydziały i można było tylko nakręcić, jeżeli załóżmy scena trwała minutę, to dostawało się przydział taśmy na 5 minut, czyli można było tylko tyle nakręcić więcej. Jeżeli film trwał 1,5 godziny, to przydział taśmy filmowej był 1,5 godziny razy 5, 7,5 godziny taśmy, nic więcej. A dzisiaj...
Teraz nie do wyobrażenia.
Raz, dwa, trzy, tak. Cztery, powtarzasz, od razu sprawdzasz, widzisz wynik, jeszcze raz nagrywasz. To jest zupełnie inny typ pracy, inna dynamika realizacji, więc ta cała magia wokół tego bycia operatorem, ale ten operator, który ustawia światła, rampy świateł, mierzy, zmienia obiektywy, ma szwękiera, ma ostrzyciela, sam chodzi i ustawia to wszystko. No, podobało mi się to, bo wydawało mi się to taka praca takiego rzemieślnika o wielkiej wiedzy i na planie nerwowo, reżyserzy potrafili być nerwowi, operatorzy zawsze byli spokojni. Operator był spokojny, operator wiedział, co robi i to mi się bardzo podobało po prostu, czyli ta strona tej realizacji. Pograłem sobie trochę w filmach, ale tak cały czas już robiliśmy jakieś kabarety, czyli żeby coś pisać, też chciało się jakieś pisać teksty i no marzyło mi się, żeby też po drugiej stronie kamery stanąć i mieć jakiś wpływ na to z drugiej strony.
I marzenie się zrealizowało.
I powoli to się właśnie tak zaczęło zmieniać, że no zacząłem i pisać, i reżyserować. Skończyłem studium scenariusza w Wojewódzkiej Szkole Filmowej i można powiedzieć, że w ten sposób po prostu trochę opamiętałem się z tym aktorstwem, które mi się tak zachwyciło i po prostu zacząłem zastanawiać się, może by jednak właśnie być tym takim bardziej konstruktorem. Wtedy pojawiło się Od przedszkola do Opola, między innymi pojawiały się inne filmy, ale Od przedszkola do Opola, gdzie znowu miałem to reżyserować, a mi mówią, dobra, tylko ty wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, prowadź to. No to zgodziłem się pod jedynym warunkiem, że będę reżyserem. Byłem reżyserem na planie ze słuchawką w uchu, z kontaktem z wozem realizacyjnym, a jednocześnie prowadzącym, chciałem mieć większy wpływ. I myślę, że to dobrze, bo przez to ten program stał się taki, przy współpracy z wieloma osobami, które miały olbrzymi wkład w ten program, ale jednocześnie, ponieważ byłem na tych wszystkich etapach i scenariuszowym, i reżyserii, prowadzenia na planie, a potem razem z montażystą siedzieliśmy nad montażem, że właściwie na początku też jeździłem za wszystkimi dziećmi po Polsce, robiłem castingi, później z tego się wycofałem, bo chciałem też robić inne rzeczy i to absorbowało straszliwie, bo to wymagało olbrzymiego nakładu czasu.
Ale to był moment, kiedy twoja kariera wybuchła?
Pierwszy raz można powiedzieć, że taki...
Bo tych wybuchów było kilka, można by było powiedzieć, patrząc na to.
Właśnie, pierwsza przygoda ta z aktorstwem, kiedy zacząłem grać jeszcze w szkole teatralnej, ona zaowocowała paroma naprawdę ciekawymi filmami, z ciekawymi reżyserami. No daj Boże, Agnieszka Holland, Andrzej Zaorski. Udało mi się stworzyć kilka takich fajnych ról i to zaowocowało potem nagrodą Zbyszka Cybulskiego za działania aktorskie po prostu, prawda? Także to się potwierdziło, ale... Myślałem sobie, żeby sobie trochę życie utrudnić, jak wielu z nas, żeby nie było za łatwo. No i zacząłem tak się trochę mierzyć właśnie z tą drugą stroną, z tym studium scenariuszowym, a później właśnie z filmami, ze spektaklami teatralnymi. No i nagle pojawiła się ta propozycja Przedszkola do Opola, która na swój sposób sformatowała mnie na długie lata, bo nagle po prostu nad moją głową zaświecił się neon Od przedszkola do Opola.
Ale
to było tak silne, że praktycznie przygasił wszystkie inne działalności. Raz, że bardzo absorbował, a dwa, że trochę tak jak, nie przyrównując się, Mikulski i Kapitan Klos po prostu, to znaczy, że...
Ofiarą własnego sukcesu zostałeś.
Ten sukces, który był niekłamany, bo przecież program miał, jak odpaliliśmy go, to miał oglądalności przewyższające nawet Teleexpress po prostu, czyli to naprawdę wyróżniało się, nie było czegoś takiego na rynku wcześniej. No to ten sukces spowodował, że bardzo mnie sformatowało to po prostu. Są tacy aktorzy, których taki sukces, popularność nie formatuje. Do nich należy Janusz Gajos na przykład, prawda? Że tu nie ma problemu, żeby odnieść sukces, bo on po prostu na tyle jest silnym i kreatywnym aktorem, że on po prostu jakby idzie do kolejnych ról i odnosi kolejne sukcesy po prostu. Na pewno Od przedszkola do Opola w jakiś sposób zbudowało mi ileś tam lat życia i to było ciekawe, no ale jak zwykle w życiu nic się nie toczy w sposób prosty.
Teraz zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do rozmowy.
Jestem z Pomorza.
Rozmawialiśmy już troszkę o twoim dzieciństwie, o twoich sukcesach, o tym, że jesteś troszeczkę ofiarą swojego sukcesu, bo tych takich dużych wybuchów było sporo w twoim życiu. Powiedz, jak wrócił ten Kopernik do ciebie po wielu latach? Cały czas byłeś zainteresowany. Powstał film, który został uhonorowany.
Tak, bo to była taka sytuacja, że ja się zawsze interesowałem Kopernikiem. Doktor Jurek Jerzy Sikorski z Olsztyna, wybitny historyk, znawca, można powiedzieć, że największy dzisiaj w Polsce biografii Mikołaja Kopernika. Napisał książkę Prywatne życie Mikołaja Kopernika i ona gdzieś pod koniec lat 2000 trafiła w moje ręce, gdzieś ją kupiłem, poczytałem. Bardzo mnie wciągnęła ta książka. Ona tak w taki serdeczny, spontaniczny, bardzo taki naturalny sposób opowiadała o rzeczach, o których nie wiedziałem. Sporo wiedziałem o Koperniku, ale tam było tyle informacji, że no byłem tym głęboko poruszony. Między innymi pojawiła się tam informacja, Jerzy zrobił taką analizę i stwierdził, że potwierdził to, o czym wszyscy wiedzą, że oczywiście w świetle dokumentów powinien być pochowany w katedrze Fromborskiej, tylko nie wiadomo było gdzie i przez setki lat w różnych miejscach szukano tego grobu Mikołaja Kopernika, a Jurek tam w tej książce też to podał, to była jego analiza, przedstawił to, że nie wiemy, bo nie ma zapisu w archiwum kapituły warmińskiej, gdzie, przy którym z ołtarzy pochowano Kopernika, a tradycja była, którą oczywiście jak zwykle w życiu też łamano, ale była taka tradycja, że kanonik musiał być pochowany przy ołtarzu, który do niego należał. W katedrze było 16 ołtarzy, kanoników było 16, każdy dostawał swój ołtarz. I teraz przy tym ołtarzu powinien być pochowany. Ale nie wiadomo było, który był ołtarz Kopernika, bo nie było zapisu tego pierwszego. Przystępuje do kapituły i jest, a ołtarz przynależny mu będzie ten i ten. Tego zapisu nie było. Nie było też zapisu, gdzie został pochowany. Historyk stwierdził, że wiemy, objął który z ołtarzy jego bezpośredni następca. No to już było wiadomo. On wskazał to miejsce, ja pomyślałem sobie, no to jest fajna droga, powinni coś z tym zrobić. Przecież to z tego wynika, że wiemy, przy którym ołtarzu jest Kopernik pochowany. I zapomniałem o tym. I potem minęło 2-3 lata, może 4, widzę wzmiankę w prasie, że w katedrze Fromborskiej archeolodzy, kierując się analizą doktora Jerzego Sikorskiego, rozpoczęli poszukiwania grobu Kopernika. Internet wtedy był beznadziejny, ale jakoś tam działał. Bardzo był wolny, coraz wolniejszy niż dzisiaj, ale można było coś tam wypisać i wyszło mi uczelnia, imię, nazwisko i kontakt. Zadzwoniłem. Odezwał się profesor Jerzy Gąsowski, który te badania prowadził i spytałem, czy już ktoś to badał. Nie, jeszcze nie zgłosił, nie, dokumentuje filmowo, nie. No to ja jestem zainteresowany, to proszę bardzo. No i tam jeszcze były dodatkowe perturbacje. W każdym razie pierwsze, co zrobiłem, to kupiłem kamerę, zestaw dobrego dźwięku, światła. Zapewniłem sobie taki zestaw, że po prostu jak mam więcej pieniędzy, to dotrudnię kogoś, a jak nie mam pieniędzy, mniej pieniędzy, nie mam budżetu, a badania trwają dłużej, bo nikt nie wie, ile będą trwały, no to po prostu będę sam to kręcił. No i tak też się stało. 5 lat z tymi naukowcami byłem. Umówiliśmy się, że nie będę publikował żadnych materiałów, zanim nie będzie konkluzji badań. No i z tego powstał godzinny film z tych 5 lat badań.
Nagrodzony.
I tak się ułożyło, że najpierw pokazałem ten film w Toruniu na ratuszu, ale potem naukowcy przedstawiali wyniki swoich badań w Waszyngtonie. Pokazałem swój film, naukowcy mieli swoją konferencję naukową, a później trafiłem do polskiego pawilonu na Expo w Szanghaju, bo właśnie Polacy badali fokusowe badania marki Polska. I wyszło im, że w Chinach marka jest rozpoznawalna poprzez Kopernika, Marię Curie-Skłodowską i Chopina. Mm-hmm. I to są te trzy nazwiska, które są szeroko znane dla Chińczyków. Mm-hmm. I z Chopinem nie ma problemu, pojedzie Paleczny, no, z Curie-Skłodowską to jakiś film się pokaże, prawda? No a tutaj to z tym Kopernikiem zrobić. I znowu Bogdan mówi, a jest taki fajny film o Koperniku. No i pokazałem ten film, no i zrobiłem wersję mandaryńską z lektorem mandaryńskim i po prostu pojechałem sobie z doktorem Bogdanowiczem do pawilonu polskiego na Expo w Szanghaju i tam przyjechali naukowcy, tłumy naukowców, oni bardzo ciekawi świata pojawili się na tym, jeszcze tam spóźniony wszystko pół godziny. Prosimy poczekać, bo to taki bardzo stary, ale bardzo ważny historyk nauki płynie przez rzekę. Promet.
Żeby być.
No więc poczekaliśmy. Pokazaliśmy ten film i tam się pojawił jakiś taki organizator największego takiego festiwalu filmów naukowych w Chinach i mówi, słuchaj, to zapraszamy cię na nasz festiwal. No i tam się nagle okazało, że pokazałem ten film. Byli przedstawiciele i BBC, i Discovery, różnych stacji chińskich odłamów, ale i inni producenci. No i tam w kategorii filmów archeologicznych zdobyłem tym filmem Złotego Smoka i to było bardzo przyjemne doświadczenie, kompletnie zaskoczony tym byłem. No, ale to też jakby pokazuje potęgę postaci Kopernika, działającej na wyobraźnię, identyfikowanej na całym świecie. Także to jest taka piękna marka.
Co robisz w czasie wolnym? Czy masz w ogóle czas wolny?
W czasie wolnym jakieś próbuję sporty uprawiać, ale z drugiej strony można powiedzieć, że moja praca jest też moją pasją, w związku z czym ja też odpoczywam pracując. Ja się nie męczę pracując, w związku z czym czasami w czasie wolnym sobie coś tam dokumentuję, coś tam notuję, coś czytam, coś robię. Także można powiedzieć, że tego typu aktywności, tak.
Na koniec zawsze pytam każdego bohatera audycji Jestem z Pomorza, o czym marzy, więc o czym ty marzysz? Jakie masz jeszcze cele, które chciałbyś zrealizować?
No nie powiem nazwy bohatera i filmu, ale na pewno dwa tematy filmowe, dokumentalne, duże, może fabularyzowane, albo trzy by mnie interesowały. Nie mówię, żeby nikt tego nie ukradł był, natomiast z drugiej strony nie mówię, żeby też nie zapeszyć, a często te projekty, one wymagają bardzo często mniejszych bądź większych pieniędzy i też jest tak w tym życiu, że może te pieniądze się pojawią, może się nie pojawią. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe, a może pojawi się pieniądze na coś zupełnie innego. To jest życie, a niestety, kiedy się wchodzi już w tą przestrzeń taką większą, no to, to te budżety są istotne, bo z Kopernikiem, to tak jak mówię, kupiłem kamerę i dokumentowałem badania, które nie dawały żadnej szansy i gwarancji na sukces po prostu, prawda? To był tylko początek szukania. I tutaj można powiedzieć, że taki piękny happy end się stworzył, 5-letni i piękna przygoda. Pomysłów jest aż za dużo, powiedziałbym...
Żeby czasu starczyło.
Żeby czasu, no, żeby ktoś te pieniądze przyniósł z worku.
No to tego tobie życzymy.
Tak jest.
Dobra. I czekamy na rezultaty.
Dzięki za zaproszenie, pozdrawiamy widzów i miłych wakacji.
Dzięki bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Jestem z Pomorza.